65 lat Radia Zachód.
Ze szczękiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?
Jesienią tego roku, proszę Państwa, minie 37 lat od tamtych wydarzeń w Lubogórze. Zakład rolny w Lubogórze wchodził w skład kombinatu rolnego w Świebodzinie. Była to jedna z lepiej działających rolniczych firm wtedy w kraju. Oprócz Lubogóry gospodarowano w zakładach rolnych w Niedźwiadach, Ołoboku, Radoszynie, Niekarzynie i to było też do tego, warto o tym powiedzieć, bardzo znane przedsiębiorstwo sadownicze w Świebodzinie. Także protest w Lubogórze rozpoczął się od konfliktu między dyrektorem zakładu rolnego a liderem zakładowej Solidarności 13 października w 1981 roku. Dyrektorowi zarzucano wówczas, że źle odnosi się do robotników, zwalnia bez powodu, wykorzystuje mienie państwowe do swoich celów oraz rozbija zakładową Solidarność. Do strajku na samym początku przyłączyło się 50 zakładów pracy, by później rozszerzyć się na 575 w całym województwie zielonogórskim. Akcją zajęło się wówczas Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Krajowa Komisja Solidarności. Do Zielonej Góry przybywały oficjalne delegacje, delegacje wracały do Warszawy, potem znowu powracały do Zielonej Góry, z Zielonej Góry do Lubogóry, do Świebodzina. Była naprawdę gorąca wtedy droga między Zieloną Górą a Świebodziną i Lubogórą. Lubogórski strajk zawieszono 13 listopada w 1981 roku. Potem odbyło się referendum, w którym załoga opowiedziała się za utrzymaniem kombinatu w całości, a także pozostawieniem na stanowisku dotychczasowych dyrektorów i przywróceniem do pracy przewodniczącego zakładowej Solidarności. Miesiąc później został ogłoszony stan wojenny. 5 lat później, czyli w 1986 roku, powstał reportaż Ireny Linkiewicz i Tadeusza Krupy Czas przeszły niedokonany.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Jak można szczerze z wami rozmawiać, kiedy podnosi się słuchawkę? Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Nie można, dotąd dopóki nie będzie zniesiony stan wojenny. Dopóki nie będzie można mówić prawdę w oczy sobie. Nie wolno było tak strajkować, bo kraj się walił.
Co się stało z kierownictwem, no i z dyrektorem tego zakładu?
To pytanie pan ma do nas, tak?
Proszę?
To pytanie pan ma do nas.
Tak, bo między innymi tam też chodziło o tego dyrektora.
Poczuł się pan jakby troszeczkę zaskoczony, że przyjechaliśmy i wyraził pan wątpliwość, obawę, czy warto nagrywać, czy warto wracać.
Myślę, że przez moment chyba tak, bo przynajmniej istniała taka koncepcja, że nie odtwarzajmy, nie powtarzajmy, nie rozdrażniajmy. Ludzie czasami być może chcą zapomnieć i ja także do nich należę, chociaż jakaś tam nutka w człowieku goryczy czy wątpliwości chyba zawsze będzie, bo wydarzenia te były dosyć chyba szczególne. Trudno, żebym takie wydarzenie odrzucił i po prostu o nim nie pamiętał.
Czy naprawdę Leśniewski przez te 3 lata tutaj nigdy i nikomu nie zrobił nic dobrego?
Nie.
Taka jest wasza opinia.
Tak, swoim ludziom robi.
Tak to odnotowuję.
Pozwoli pan zatem, że panu przypomnę zarzuty. Poniżał pan ludzi, poniżał pan godność ludzką. Rotacja była ogromna. Przez 3 lata zwolnił pan około 300 ludzi. Jednym słowem, reprezentował pan model rządzenia autokratycznego.
Wiedziałem, że pani to powie, że to jest autokratyzm. Wyrażę zadowolenie, że po latach pani poruszyła na przykład 3 zarzuty. W sumie miałem ich ponad 72. W związku z tym wybrała pani te elementy, jak sądzę, które jakby najczęściej się powtarzały. Po latach jest miło już usłyszeć, że tylko tak niewiele pozostało.
Poniżanie godności ludzkiej to jest niewiele?
Wie pani, to pani tak nazwała. To tak nazwali ci, którzy chcieli tak nazwać. To ja teraz się zrewanżuję i powiem, że to są wielkie słowa. I przecież nie mogę dzisiaj powiedzieć, że byłem tak bardzo idealny, że na 100 zdarzeń w którymś momencie ktoś mnie nie przypiekł do muru. Co pani może powiedzieć o człowieku, który wyrżnął ciągnikiem w drzewo, zostawił ten ciągnik i zniknął? To, co mam powiedzieć? Tak, przyjacielu, my żyjemy w tym kraju, jesteśmy tak humanitarni, porozmawiamy jak przyjaciele.
A ja myślę, że dyrektor powinien mieć nerwy na wodzy. Powinien wiedzieć, jak zapanować. On się odnosi do załogi w ten sposób, że... Brzydko mi nawet powtórzyć, nie? No. Powymiatam, powymieniam. Z jednego zakładu na drugi. Ludzie, to był terror. To nie była praca. To był dosłownie terror.
Tamta strona miała argumenty propagandowe, bardzo takie błyskotliwe. W części społeczeństwa zostało zakodowane to, co chcieli zakodować.
Czemu błyskotliwe? Przepraszam.
Błyskotliwe, bo brutalne, czy bardzo mocne, nazwijmy to. No niech pani...
Nieprawdziwe? Przepraszam,
myślę,
nieprawdziwe?
Myślę, że tak. I w większości przypadków tak. No niech sobie pani wyobrazi, że propaganda tamtej strony rzuca hasła, przecież rzuciła, że ja jestem właścicielem willi w Zakopanem, jednego domku w okolicy. Jeszcze mam Rożno w Niesulicach i coś tam jeszcze. No przecież to jest nośne. Bo gdyby powiedziała, że jestem tylko właścicielem M5 państwowego, mieszkam w bloku, mam zwyczajną rodzinę, to przecież nie byłoby nośne.
Naprawdę szokującą było sprawą, że człowiek z takim zaangażowaniem może tak sobie psuć autorytet wśród załogi. Nagminnie jedną rzecz słyszałem. Praca do upadłego praca, prawda, po południu do południa i tak dalej, i tak dalej. Ludzie, ci, którzy są teraz nawet w związkach branżowych i w Solidarności, mówili mi, my nie możemy już tak pracować, nie chcemy, chcemy jakoś się zorganizować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy w niedzielę, choć w soboty, nie. A dyrektor nagminnie, nie kierując się sprawami ani związkowymi, ani partyjnymi, nie, kierował ludzi do pracy. Sądząc, że kiedyś będzie lepiej, na razie musimy pracować, nie, bo na razie w kraju nikt nam nie zapewnił części, nikt nie zapewnił różnych sytuacji i tak dalej, i tak dalej.
To, że członkiem egzekutywy wówczas byłem, czy delegatem na 9 zjazd, to było elementem jakby decydującym, że ja powiedziałem nie. Nie, w pierwszym momencie dla mnie jako człowieka była sprawa rozliczenia się z tą grupką ludzi hałasujących, niepracujących i drenujących innych, psujących w ogóle organizację pracy. Nie mój nastrój, to była podstawa. Ale nie mówiliśmy wtedy, że egzekutywa, czy delegat, czy to, że to jest wariant. Nie, ja chcę ten akcent wybitnie tutaj zaznaczyć, bo ciągle jest przypisywana, że człowiek partii, że partia za tym stała i tak dalej. A nawet jeśli by tak przyjąć, no to co? No w jakiś sposób staram się bronić, że jeszcze jakby no nie upadłem na duchu, że podkreślam te racje, które będą bez względu na model rozwiązania będą u nas funkcjonować. Ja mówię w kategoriach człowieka współodpowiedzialnego za realizację pewnych zadań natury produkcyjnej. To jest temat niewygodny, jak widzę, dla pani, ale od niego się wszystko zaczyna. Czy zawsze stać nas na pełen humanitaryzm? Czy zawsze stać nas na widzenie wszystkich racji? Czy wszyscy chcą? W związku z tym, na jakiej płaszczyźnie mamy zadania produkcyjne realizować? Zrozumienia przez wszystkich?
Nie chcemy żadnych rozrób. Jeżeli pan Leśniewski jest taki dobry i taki fachowiec, a my patologicznie żeśmy się uparli, żeby go wykurzyć, chcemy zrobić zło człowiekowi, czyli jesteśmy niewarci takiego człowieka, to ja mam do was panowie prośbę. Zabierzcie tych panów na wyższe, bardziej eksponowane stanowiska w ramach docenienia, a nam to dajcie gorszego. My sobie poradzimy jakoś.
Czy nie mógł pan wtedy zrezygnować, pan, jako centralna osoba konfliktu? Wtedy nie byłoby strat, które wynosiły ile miliardów? Proszę przypomnieć.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo, to naliczone w milionach, a województwo nie znam. Jako...
W miliardach.
Nie pamiętam w tej chwili. Zresztą ta gra milionów, sposób liczenia... No myślę, że tak bardzo te miliardy, jak się popatrzy na to wszystko, to tak istotne nie są. Jest to jeden z argumentów w sumie.
Bez wątpienia, ale czy nie mógł pan wtedy zrezygnować?
Pytanie dosyć istotne, na które odpowiedź jest też jednym zdaniem nie mogę odpowiedzieć, bo czy moja rezygnacja, to może się niektórym tak wydaje, cokolwiek by zmieniła. To, że jednemu ucięto głowę drugiemu, to wcale nie znaczy, że cokolwiek załatwiono. To jest jeden punkt widzenia w tamtych latach. A po drugie jest jeszcze coś, co jest chyba związane z pewną sprawą napełnienia obowiązków przez kogoś.
Ale z punktu widzenia interesu społecznego, Pan zażywie konfliktu. Pan rezygnuje.
Co to znaczy interes społeczny tamtych lat? Gdyby go mierzyć kategoriami takimi dużymi, to może tak. Ale wie pani, zbyt dużo podtekstów było w tym wszystkim, żeby przyjąć jako wiarygodne rozwiązanie akurat w imię interesu społecznego. Może początki gdzieś tam, to może tykało tych wartości, ale potem pod tym zjawiskiem interesu społecznego zbyt wiele jeszcze mniejszych interesów się podłączyło z tej drugiej strony i ja bym już wtedy to nie nazwał interesem społecznym. Chce pani powiedzieć, że użyto mnie jako...
Tak.
Jako pionka na wielkiej szachownicy?
Tak.
Myślę, że byłby to najbardziej wniosek taki nie do przyjęcia. Początek i pierwsze wydarzenia dwóch, trzech tygodni. To żadna szachownica, żaden pionek nie wchodził w rachubę. Przynajmniej mówię od strony naszej partii czy naszych władz. Natomiast jaką wizję miała ta druga strona w tym całym planie, to może jakimś tam pionkiem chciano mnie na tej szachownicy po drugiej stronie zrobić tu.
Takie piękne słowo jak solidarność. Dziś u wielu osób wywołuje lęk, dreszcz grozy, łzy. Do czego doszliśmy?
Co z tym Kosowiczem czy Kosowskim, tym przywódcą tego strajku? Czy on nie poniesie za to żadnej kary, żadnej konsekwencji? Proszę pana, strajk kosztował podobno 8 miliardów. To jest straszna rzecz. Przepraszam. Dziękuję.
Słyszałam wypowiedź tej pani.
Tak.
Przed chwilą tak płakała przed telefonem i chciała karę dla pana Kłosowskiego. Chciałam tylko powiedzieć, że 7 miesięcy więzienia to mało, a to, że teraz pracy w ogóle nie może dostać, to też mało.
Czy ktoś mnie zapytał, jak ja się właściwie czuję jako człowiek? A jaki jest stan mojej rodziny, pewnego piętna? O to się nikt nie pyta. Zawsze każdy chciał usłyszeć, kto za tym stoi, jakie organizacje, jacy ludzie, o sens taki czy inny.
Nikt nie zapytał pana, jak się pan czuł, co przeżyła żona, dzieci, rodzice. Przepraszam, panie dyrektorze, czy ktoś pyta dzisiaj, jak się czuje Zbigniew Kłosowski, pański główny antagonista? Co jest z tymi ludźmi?
Myślę, że dobrze się czują. Z tego, co mi wiadomo, chełpliwe korespondencje przysyła chyba z Australii czy ze Stanów. Przebywa tam. Ma znakomicie, sprzedając interesy tego kraju, prawda? Interesy społeczeństwa, bo już nie chodzi o jego osobiste doświadczenia.
Pan dziwi się, że wyjechał?
Chyba nie. A może? Nie wiem. Po prostu nie zastanawiałem się nad tym. Może też był pionkiem na jakiejś tam szachownicy. Trzeba by tu chyba taką tezę też postawić. Ale przecież można żyć i przecież żyjemy, prawda? Każdy w swoim wymiarze. On tam, ja tutaj.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pan jest zastępcą kierownika Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lubogórze, tak?
Tak.
Czy pan był tutaj w 1981 roku? Czy pan tutaj pracował?
Przegrałem.
Pan strajkował?
Nie strajkowałem.
Pan przegrał?
Przegrałem.
Ale w jakim sensie? Moralnym?
No zastanawiam się właśnie, jak to by krótko powiedzieć. Był czas, kiedy po rozpoczęciu stanu wojennego nałożono kaptur, ochronkę na osoby strajkujące. Żadne pociągnięcia dyscyplinarne nie obowiązywały, bo zaraz robiono pstryczka w nos i mówiono, że zostawcie to w spokoju, bo tak nie wolno.
Bo to pachnie represjami, tak?
Tak, właśnie tak. I stąd, no już nie mówię o swoich osobistych odczuciach, ale w ogóle straciliśmy na dyscyplinie, bo to uciekło nam. Niektóre rzeczy zaczęły nam uciekać spod ręki.
Paradoksalność sytuacji na waszym podwórku polega na tym, że obie strony twierdzą, że przegrały.
A no właśnie, to zależy kto bardziej. No, licytować się to nie będziemy, ale jakaś zadra tkwi jeszcze do dnia dzisiejszego.
Pani by chciała usłyszeć opinię, że już jesteśmy wszyscy cudowni, możemy o wszystkim mówić. A ja zadaję pani pytanie, a po co? Czy to do końca aby jest potrzebne? Po co? Czy podanie społeczeństwu wszystkiego, obnażenie, ułatwi mu życie? Bo niektórzy mówią, że wypieszmy się do końca. Czy jest to rozwiązaniem? Nie wiem, mam wątpliwości.
A po latach historycy zastanawiają się nad fenomenem lubogórskiego protestu. Przypomnijmy, 13 października w 1981 roku, można tak powiedzieć, strajk wystartował, a 13 listopada podjęto decyzję o zawieszeniu protestu w Lubogórze. Miesiąc później ogłoszono stan wojenny, strajkujących internowano. Strajk w Lubogórze oczywiście naświetla niezwykle ważny problem, nie podejmowany wcześniej w historiografii. Nie zajmowano się do tej pory, na jaką skalę władze, jak to mówią historycy, prowokowały strajk w latach, albo strajki w latach 1980-1981, ale według niektórych historyków niewątpliwie strajk lubogórski należał do takich i został maksymalnie wykorzystany niewspółmiernie do znaczenia przez władze właśnie, ówczesne władze. Badania nad podobnymi wydarzeniami pozwoliłyby jednak zobrazować, tak mi się wydaje, jak władza manipulowała społeczeństwem, aby spotęgować negatywny wizerunek Solidarności na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego. I jeszcze słów kilka z naszego podwórka, ponieważ nasza rozgłośnia wówczas bardzo o tym strajku mówiła. Zaangażowaliśmy się wtedy, jeździliśmy do Lubogóry, powstało bardzo dużo materiałów ze wszystkich stron. Dlatego, że się jeździło do Lubogóry, potem jeździło się do wojewody Cyganika, a potem jeszcze do sekretarza wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, żeby był ogląd z trzech stron. A do tego jeszcze Warszawa z komisją Andrzeja Kacały, całym biurem politycznym i wypowiedzią wtedy Rakowskiego. No, nie będziemy do tego wracać, bo można byłoby wrócić, gdyby te materiały były i ostały się w naszym archiwum. Niestety 13 grudnia w 1981 roku wojsko weszło do rozgłośni i te materiały, powiem krótko, zniknęły. W większości właściwie zniknęły. Właściwie to niewiele pozostało. Ten reportaż, który państwo usłyszeli, to był powrót do Lubogóry 5 lat później po wydarzeniach. Powstał w 1986 roku, a autorami byli Irena Linkiewicz, są i Tadeusz Krupa. Tytuł reportażu: Czas przeszły niedokonany.
65 lat Radia Zachód.
Ze szkiełkiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?